Jak działa świat? Cotygodniowa audycja Wojciecha Sulecińskiego.
Dziś w ostatnim dniu starego roku podsumowanie najważniejszych, zdaniem moich kolegów dziennikarzy, wydarzeń 2016 roku. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy wybór na prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, czy może Brexit, czy też może to, co działo się wokół Syrii, było najważniejszym wydarzeniem tego mijającego roku. Zaczynam od Janka Błaszkowskiego z Faktów TVN. Dzień dobry.
Witam, kłaniam się.
Czy twoim zdaniem to rzeczywiście te ważne głosowania w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych, czy coś zupełnie innego było twoim zdaniem najważniejszym wydarzeniem mijającego roku na świecie?
Myślę, że dla przeciętnego Polaka ani Brexit, ani wybór Donalda Trumpa na prezydenta Ameryki, ani również tragedia Syrii nie było czymś, co wpływało na życie przeciętnego polskiego obywatela, słuchacza Radia Gdańsk. Jeżeli miałbym powiedzieć, jakie wydarzenie międzynarodowe doprowadziło do tego, że my tu w Polsce zachowujemy się inaczej, żyjemy inaczej, to wydaje mi się, że tym wydarzeniem był taki ogólny wzrost poczucia niepewności i niebezpieczeństwa związane z zagrożeniami turystycznymi, który doprowadził do tego, że na przykład Polacy diametralnie przemodelowali swoje plany i zachowania urlopowe. Doprowadziło to do tego, że tak naprawdę te dziesiątki, a nawet setki tysięcy Polaków, które co roku, zarówno latem, jak i zimą, wypoczywały w Egipcie, w Tunezji, w Turcji, tak naprawdę kompletnie przestały tam jeździć. I zmienił się kompletnie ten sposób, czy też kierunek wypoczynku przeciętnego Polaka. Przeciętnego mówię dlatego, że bardzo wielu Polaków na takie urlopy było stać. Więc przewrotnie mówiąc, nie wielka geopolityka, nie odpowiedź na pytanie, jak działa świat, ale jak działa przeciętny Polak w tym świecie, wydaje mi się ważniejsze i te zachowania Polaków najbardziej pokazywały, jakie zmiany na świecie ich najbardziej dotyczyły.
Ale czy to jest taka sytuacja, w której Polacy po prostu zareagowali na to, co się tam działo i ulegli takiej ogólnej atmosferze? Czyli mówiąc najkrócej, po tym, co zdarzyło się w Tunezji, po wysadzeniu w powietrze, jak się wydaje, rosyjskiego samolotu lecącego z Egiptu i wreszcie po i tutaj kilku wydarzeniach związanych, bo to były kolejne ataki terrorystyczne, ale także ten letni pucz w Turcji, rzeczywiście zreorientowali swoje pomysły na to, jak spędzają wolny czas, czy też, mówiąc najkrócej, przejęliśmy się tak naprawdę terroryzmem i uważamy, że ten terroryzm jest rzeczywiście zagrożeniem i próbujemy go, mówiąc najkrócej, omijać. Czyli do tej listy, o której wspomniałeś, dopisujemy jeszcze Brukselę, Paryż i inne miasta, w których mieliśmy do czynienia z już tymi europejskimi atakami terrorystycznymi.
Gdyby było tak, jak mówisz, to powinniśmy również omijać Francję, powinniśmy omijać Belgię. Zresztą jak się patrzy na te alerty antyterrorystyczne i te ostrzeżenia przygotowywane przez polski MSZ, te kraje również są na tych listach. Ale tego tak nie robimy. Nie słyszymy o tym, żebyśmy diametralnie przestali, czy masowo przestali oglądać wieże Eiffla, czy chodzić po Grotę Markt w Brukseli. Mi się wydaje, że raczej zadziałał ten pierwszy mechanizm, o którym mówisz. Pomógł w tym oczywiście cały biznes turystyczny, który jakby powoli wycofywał tę ofertę, a zamian za to proponował polskim turystom co innego. Bo gdyby było tak jak wspomniałeś, no to powinniśmy nawet Niemcy w tej chwili omijać, czy nawet do Włoch nie wjeżdżać, czego nie robimy.
To chcę cię spytać w takim razie, czy w związku z tym, co się zdarzyło tam na południu, czy to też świadczy o takim naszym zupełnym zreorientowaniu naszych poglądów na temat, no mówiąc najkrócej, mieszkańców tamtych krajów, czyli mówiąc najkrócej, związałbyś to także z tym, co działo się w ciągu ostatniego półtora roku, jeśli chodzi o polski stosunek do muzułmanów, imigrantów, tych wszystkich, którzy pojawiają się od południa u bram Europy? Czy tak naprawdę jest to taka czysta reakcja na konkretne wydarzenia, na konkretne rzeczy? Bo przypomnę, że Polacy w tych krajach, odnoszę takie wrażenie, świetnie się czuli i znajdowali sobie tam bardzo dobry pomysł na współfunkcjonowanie z tamtejszymi mieszkańcami. Nie odnoszę takiego wrażenia, żeby sam fakt, że jeździło się do krajów muzułmańskich, wpływał jakoś na zachowania Polaków jeszcze ten rok czy półtora temu.
Chciałbym wierzyć, żeby to była niechęć do miejsca, a nie niechęć do ludzi. To znaczy, że my omijamy Egipt, a nie Egipcjan. Omijamy Turcję, a nie Turków. I że ten stosunek do nacji tam mieszkających jest w miarę konstans. To znaczy, on jest czy był sympatyczny i otwarty, gdy tam byliśmy i jest, wydaje mi się, dość podobny, gdy nagle w Polsce mamy do czynienia z Egipcjaninem, z Tunezyjczykiem czy z Turkiem. To, co wychodzi z badań społecznych i pytań, które stawia się Polakom, przede wszystkim o nas, stosunek nie tyle do muzułmanów, co bardziej do uchodźców, to chyba wychodzi cały czas taka mieszanka empatii, empatia pomieszana z lekkim dystansem. To znaczy, że jesteśmy wrażliwi na ich krzywdę, co niekoniecznie oznacza, że chcemy tę krzywdę ich tutaj w Polsce uśmierzać.
To chcę się w takim razie spytać o te rzeczy, które odrzuciłeś, czyli cię chcę spytać o reakcję Polaków na przykład Brexit, czy też na wybór prezydenta Donalda Trumpa. Tam także mamy takie wątki ściśle polskie. Znaczy, z jednej strony po Brexicie dyskutowaliśmy na temat zmian zachowań Brytyjczyków wobec Polaków. Mieliśmy do czynienia z kilkoma takimi spektakularnymi atakami na Polaków, którzy pracują w Wielkiej Brytanii. Są tam w roli tych często niechcianych imigrantów zarobkowych, jak się okazało, bo to było chyba też pewne zdziwienie Polaków. A z drugiej strony mieliśmy też do czynienia z jednak takim przewartościowaniem naszego myślenia o tym projekcie europejskim, bo tak jak do tej pory on się rozwijał, to po raz pierwszy mamy do czynienia z sytuacją, w której on zaczyna się zwijać.
Nie mam poczucia, żeby przeciętny Polak wiedział, co zmieni się w jego życiu i co zmieni się w losach Polski po tym, jak Donald Trump na przykład został prezydentem. To się dopiero okaże. Myślę, że absolutny banał to, co powiem, że Donald Trump i jego prezydentura jest cały czas wielką zagadką dla Polski. A jeśli chodzi o Brytanię, to myślę, że mielibyśmy do tego Brexitu bardziej emocjonalny i osobisty stosunek, gdyby on się wiązał od razu z zamknięciem rynku pracy dla Polaków tam jeżdżących lub takich, którzy chcą wyjechać. Takich zapowiedzi na razie nie ma. Więc Polacy żyją w takim poczuciu, że Brexit Brexitem, ale nasz syn, nasza córka, która tam od 2 czy 3 lat pracuje, dalej tam będzie pracować, dalej tam będzie układać sobie życie, być może również nam pomagać. Więc tutaj niewiele się zmienia. To, co jest wspólnym mianownikiem według mnie między Brexitem, Donaldem Trumpem, ale również wyjątkowo dobrymi wynikami wyborczymi, jakie w innych krajach Europy osiągają partie, które ja ogólnie nazywam partie antysystemowe, czyli ten Front Narodowy we Francji, czy wolnościowcy w Austrii, którzy nieomal zdobyli prezydenturę, to tym wspólnym mianownikiem jest to, że wszędzie do głosu dochodzą i zwyciężają lub prawie zwyciężają ugrupowania, które uważają, że współczesna klasa i obecna klasa polityczna nie działa w interesie większości obywateli, że rozmija się kompletnie z ich oczekiwaniami. Dlatego głosuję na tę partię protestu i dlatego wygrywa Trump, który choć ma mandat republikanów, tak naprawdę wygrał wbrew partii republikańskiej. Podobnie było z Brexitem, to co wielokrotnie mówiłeś w audycjach w radiu, że Cameron po prostu przelicytował, to znaczy próbował przejąć hasła protestu, tylko one go powiozły tam, gdzie nie chciał, żeby go powiozły, to znaczy poza Unię. I to, co łączy te wszystkie zmiany polityczne na szczytach władzy w krajach zachodnich i po drugiej stronie Atlantyku, to jest to, że wszędzie do głosu dochodzą przywódcy i do głosu dochodzą wyborcy, którzy mówią, tak dalej władza funkcjonować nie może. Ja mam poczucie, że Bruksela na przykład tego nie dostrzega. Znaczy, nie potrafi sobie wyobrazić sytuacji, że za 2 lata, gdy dojdzie do kolejnych wyborów do Europarlamentu, to te partie takie antysystemowe nie będą miały tam 40, 50, 60 w sumie deputowanych pozbieranych z całej Europy, tylko na przykład może być ich 200, 300.
To chciałbym się w takim razie spytać po pewne prognozy, bo to jest też dla mnie interesujące. Zresztą wracając do tego, o czym mówisz, to ja miałem przyjemność słuchać wczoraj profesora Jana Zielonki, takiego polskiego pochodzenia naukowca pracującego w Wielkiej Brytanii, który zajmuje się współczesnymi społeczeństwami, który mówił w ogóle o takim już fiasku tych elit, tego liberalnego sposobu uprawiania europejskiej polityki, i mówiąc o tym, że tak naprawdę te elity są w pewien sposób skazane na porażkę, bo właśnie nawet nie są w stanie nadążyć za tymi zmianami i one co najwyżej mogą odsuwać ten fakt. No tutaj przypomnę, że takimi pomysłami są w wielu krajach na przykład wspólne działanie dotychczasowych głównych europejskich konkurentów, czyli partii chadeckich z partiami socjaldemokratycznymi. Tutaj widzę przykład niemiecki, gdzie mamy tę wielką koalicję i mamy zapowiedź, że niezależnie od tego, że będziemy mieli wybory w Niemczech, to ta wielka koalicja najprawdopodobniej będzie taką próbą odpowiedzi na cokolwiek się stanie w Niemczech właśnie tych elit dotychczas rządzących Niemcami.
Dobrze, że poruszyłeś temat Niemiec, bo gdy pytasz mnie o prognozy, to jest dla mnie jeden z najciekawszych tematów. Znaczy, jak ułoży się władza u naszego największego sąsiada, największego partnera i sojusznika, czyli u Niemców. Spróbuję się pobawić przez momencik w takiego proroka i uważam, że po wyborach będzie w dalszym ciągu rządzić wielka koalicja. I na czele tej wielkiej koalicji będzie stał kanclerz chadecki, czyli z Unii CDU-CSU, ale nie będzie tym kanclerzem Angela Merkel.
Ciekawe.
Znaczy, że ceną, jaką rządzący w Niemczech będą musieli zapłacić za utrzymanie się przy władzy, utrzymanie przy władzy tego systemu, który rządzi Niemcami od 4 lat, będzie zmiana jego twarzy.
A czy twoim zdaniem będzie to wynik kampanii wyborczej, czy tak naprawdę tego ostatecznego wyniku, mówiąc najkrócej, być może znacznie lepszego wyniku tych ugrupowań pozasystemowych, takich jak właśnie Alternatywa dla Niemiec, czy właśnie na przykład też ugrupowania lewicowe, bo o których się też często zapomina, mówiąc o przyszłości jakby wyborów w Niemczech?
Może być i tak. Pamiętajmy, że Angela Merkel już de facto ogłosiła, że startuje. Czyli trudno mi sobie wyobrazić taką sytuację, że dojdzie do kolejnego królobójstwa na kształt tego przed bodajże 12 czy 16 laty, kiedy to Angela Merkel wysadziła z siodła swojego politycznego mentora Helmuta Kohla i zajęła jego miejsce. Czyli trudno mi sobie wyobrazić, że dojdzie w tej chwili do takiego matkobójstwa i partia CDU przed wyborami jeszcze wymieni Angelę Merkel. Raczej wyobrażam sobie taką sytuację, w której nowy kanclerz, kimkolwiek on będzie, to będzie osoba, która w jakiś sposób automatycznie wyniknie z tej układanki, a nawet bardziej z tej arytmetyki, o której mówisz. To znaczy, że kiedy nagle okaże się, że te ugrupowania antysystemowe, Alternatywę für Deutschland, czy postkomuniści, czy zieloni, dostaną relatywnie dużo głosów, nie na tyle oczywiście, żeby rządzić, ale jakby zaznaczą swoją obecność na scenie politycznej bardziej niż to robią dzisiaj, to naturalną reakcją tych, którzy rządzą i tych, którzy w perspektywie będą mieli rządzić przez 4 lata, będzie postawienie na człowieka i na taką twarz, która będzie potrafiła przez te 4 lata nie tylko władzę utrzymać, ale próbować przejąć głosy tych rozczarowanych. Być może Angela Merkel nie będzie potrafiła tego już zrobić.
Przypominam, że moim rozmówcą jest Jan Błaszkowski z Faktów TVN. Rozmawiamy o prognozach na przyszły rok. A jeśli mielibyśmy powiedzieć, czy to będzie rok spokojniejszy, czyli mówiąc najkrócej, ten rok będzie takim rokiem, kiedy poszczególne kraje, narody i partie polityczne zajmą się trochę bardziej sobą. Przypomnijmy, że mamy także wybory we Francji. Czy to będzie rok, który zdominują jakieś wielkie wydarzenia takiej miary światowej? Tutaj przypomnijmy, że właśnie Donald Trump w pierwszych tygodniach, myślę, lutego, zacznie zaznaczać swoją obecność na tej scenie międzynarodowej, trochę opuszczonych przez dotychczasowy układ polityczny, w związku z tym także opuszczony przez Stany Zjednoczone.
Nie spodziewam się spokojnego roku, choćby z tego powodu, o którym powiedziałeś. Bardzo ważnych wyborów we Francji i w Niemczech. Zagadki, jaką stanowi Donald Trump. przede wszystkim ze względu na to, że wydaje mi się, że Rosja chwyta wiatr w żagle. Chwyta wiatr w żagle między innymi dlatego, że w Syrii jest jak jest, a rosną ceny surowców energetycznych, na których opiera się budżet Rosji. Im droższa będzie ropa, gaz, tym łatwiej będzie Rosji realizować swoje mocarstwowe cele. I myślę, że Władimir Putin nie przepaści tej szansy. On zresztą w defensywie już nie jest od dawna, ale ta sytuacja związana z cenami surowców energetycznych ośmieli Rosję do jeszcze jakby można powiedzieć, takiej większej ofensywy i takiej odwagi na arenie międzynarodowej. A odwaga Rosji na arenie międzynarodowej zwykle oznacza agresję.
No niestety, to rzeczywiście pewna prognoza, której można się obawiać. Bardzo dziękuję. Jan Błaszkowski z Faktów TVN był moim rozmówcą. Za chwilę...
Mimo wszystko życzę dobrego roku.
No właśnie. To za chwilę wracamy do naszego tematu, jakim jest podsumowanie roku 2016 i prognozy na rok 2017, ale to za chwilę.
Jak działa świat?
Wojciech Suleciński, witam Państwa ponownie. Dziś w audycji próbujemy podsumować rok 2016, być może także odpowiedzieć na to, jaki będzie rok 2017. Kolejnym moim rozmówcą jest Piotr Semka, publicysta m.in. Polskiego Radia do Rzeczy, no jakby to powiedzieć, ekspert w wielu sprawach, także międzynarodowych. Piotrze, mam pytanie, jak Twoim zdaniem wyglądał ten rok i co było najważniejszym wydarzeniem z tej trójki, która gdzieś tam znajduje się pewnie na podium, czyli Donald Trump, Brexit, czy też to wszystko, co działo się wokół Syrii, łącznie z tym, co zdarzyło się w Turcji, czy też właśnie przede wszystkim w Rosji?
Dla mnie najważniejszym wydarzeniem symbolicznym końca roku był rozejm, który już wszedł w życie, którego autorami była triada: Rosja, Turcja, Iran. To jest rozejm, zobaczymy oczywiście, na ile on będzie trwały, ale on już wszedł w życie i może oznaczać rozbiór Syrii na trzy strefy, które, jeśli odpowiednio zdeterminowani będą odpowiednio przywódcy Turcji, Rosji i Iranu, no może być takim symbolem nowego ładu w tej części Europy, przepraszam, Bliskiego Wschodu. I ważną cechą tego nowego porozumienia jest to, że w ogóle nie jest w nim brany pod uwagę ani Ameryka, ani Europa Zachodnia, która w tym roku wiele razy rytualnie deklarowała gotowość stanięcia na czele jakiegoś porozumienia pokojowego. Prawda jest brutalna, to znaczy wygrywają ci, którzy są zdolni do działań bojowych na tym terenie lub też którzy dobrali sobie odpowiednio silnych graczy. Europa w ogóle się w tej rozgrywce nie liczy, a Ameryka wskutek chwiejnej postawy Obamy z tego rynku politycznego wyleciała.
Znaczy o tych amerykańskich przyczynach to ja myślę, że chętnie jeszcze z tobą porozmawiam, ale może wróćmy w takim razie do tego podziału, czy co? Alawici pod patronatem Rosji, Turcy pod adresem Ankary, a to co się dzieje z szyitami to oczywiście absolutnie w sferze jakby działania i funkcjonowania Iranu.
Tak, oczywiście. Tak, z tym, że ja bym ten reżim Asada nie traktował stricte religijnie. Oczywiście jest tam silny komponent alawicki, też chrześcijanie jak gdyby najlepiej wspominają utrzymanie całej Syrii twardą ręką przez ojca obecnego prezydenta Syrii, ale to jest raczej taka pragmatyczna elita władzy, która skupia wszystkich tych, którzy się boją z jednej strony radykalnych islamistów z ISIS-u, a z drugiej strony boją się tej całej takiej koalicji antyasadowskich, to też można, jak gdyby, to nie przekłada się bezpośrednio na podziały religijne, choć ma oczywiście odniesienia religijne. Natomiast ważne jest co innego, to znaczy przypomnieliśmy sobie o brutalnej prawdzie, to znaczy dzielą wpływy ci, którzy są zdolni do walki. Europa nie była zdolna do walki, a Ameryka była zdolna do walki tylko wyłącznie z powietrza, to znaczy do jakichś bombardowań. Rosjanie potrafili być skuteczni i użyteczni dla Asada i weszli do gry. Turcja potrafiła wyraźnie zająć duży fragment przecież Syrii, i wreszcie Iran potrafił sprawnie dostosować się do tej gry dwóch pozostałych graczy. Ameryka wniosła totalną klęskę. Ci, na których postawiła, albo już przestali się liczyć z Ameryką, bo zauważyli, że ona nie potrafi sprawnie operować, albo po prostu jej nienawidzą, co jest antyamerykanizm zawsze pochodem nienawiści wobec Izraela na Bliskim Wschodzie.
Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Przypominam, że moim rozmówcą jest Piotr Semka. Rozmawiamy o tym, co było najważniejszym wydarzeniem tego roku w polityce międzynarodowej. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
Geopolityka, cywilizacja, sprawy międzynarodowe. Jak działa świat? Cotygodniowa audycja Wojciecha Sulecińskiego.
Mówimy dziś o najważniejszych wydarzeniach mijającego roku. Moim rozmówcą jest w tej chwili Piotr Semka. Dzień dobry, Piotrze. Piotrze, powiedz mi, czy to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, to jest jakiś test tego wszystkiego, co zdarzy się, no mówiąc najkrócej, w całej Europie, w całym świecie? Czy to po prostu pokazuje, że mamy nowych liderów tych rzeczy, które dzieją się po prostu wokół nas? I te, no, takie mocarstwa regionalne, jak na przykład Iran czy Turcja, to jest przyszłość, a do tego dochodzi Rosja, która wyraźnie zaczyna znowu rzucać wyzwanie tym najsilniejszym na świecie.
No więc przede wszystkim Rosja potraktowała Syrię tak jak Niemcy hitlerowskie Hiszpanię. Jak pamiętamy, wówczas na przykład wysłano bardzo dużo doradców wojskowych, ale także Niemcy mieli własny dywizjon lotniczy Kondor, który na przykład w warunkach baskijskiej Gerniki sprawdził, jak zbombardować średniej wielkości miasto, co wykorzystał potem przy nalotach czy to na Warszawę, czy to na Wieluń, a potem na Londyn. Rosjanie, jak twierdzą analitycy wojskowi, w wielu wypadkach dokonywali rzeczy, które nie były konieczne dla tamtejszego pola walki, w którym przeciwko Asadowi występowały rozmaite milicje, czy to islamistyczne, czy to klanowe, ale robiły to, żeby pokazać, jak sprawną mają armię. I co więcej, no, każda armia potrzebuje sprawdzania swoich możliwości bojowych w warunkach właśnie stuprocentowo bojowych. To właśnie z tego powodu zawsze wskazywałem, że wyjazdy Polaków do Afganistanu, czyli do Iraku, oprócz oczywiście przypadków śmierci, które są tragedią, ale które powodowały, że nasza armia miała i dowódcy mieli kontakt z realnym polem walki. A Rosjanie robią to samo, tylko na nieporównywalnie większą skalę. Jeżeli dodać do tego absolutny brak postępów w tworzeniu jakiejkolwiek europejskiej siły zbrojnej i osłabienie NATO, dorzućmy do tego jeszcze wyraźną tendencję prezydenta Trumpa do zamykania się w amerykańskiej skorupie, no to można sobie zadać pytanie, co wyniknie z tego, że Rosjanie mają coraz silniejszą, sprawniejszą armię, a Europa ma nieporównywalnie słabszą armię. No, w czasie kryzysu ukraińskiego pamiętamy dobrze relacje niemieckich mediów, że Bundeswehr tak naprawdę jest kolosem na glinianych nogach, że nie jest zdolna do szybkiej mobilizacji. Więc wszystko to są bardzo niepokojące sygnały. Z doświadczenia wiadomo, że jeżeli ktoś tworzy i wydaje gigantyczne pieniądze na armię, no to po to, aby albo nie o tą armię szantażować, albo, co nie daj Boże, jej użyć.
No to jeszcze wróćmy do tego, co zdarzyło się w Syrii. Niektórzy mówią, że to jest taki moment, w którym Rosja też otwiera sobie kartę do możliwości negocjowania porozumienia w sprawie tego, co dzieje się na Ukrainie. Mówiąc najkrócej, może się okazać, że Ukraina padnie ofiarą pewnej niechęci do zaangażowania się na przykład na Bliskim Wschodzie krajów zachodnich i Stanów Zjednoczonych.
Każdy, kto jest aktywny i kto jest uzbrojony, otwiera swoją siłę w polityce po prostu, bo siła ma znaczenie. To znaczy, tak naprawdę przecież polityka międzynarodowa to jest ścieranie się sił, potencjałów wojennych. My zapomnieliśmy przez te 25 lat po wojnie, kiedy zakładaliśmy, że mocarstwa będą tylko rywalizować gospodarczo i handlowo, o tym, że posiadanie silnej armii i konsekwentnej dyplomacji to jest atut, którym w XIX wieku na przykład uczyniła mocarstwową swoją pozycję Rzesza Niemiecka pod kierownictwem Bismarcka. No. I ten ład europejski jest zupełnie nieprzygotowany na taki scenariusz. Pozostaje nam tylko zwiększać swoją zdolność obronną, ale ja nie widzę na razie żadnej siły w Europie, która byłaby gotowa tworzyć europejską armię. A jeśli Rosjanie mają tą siłę, no to mogą jej siły argumentu, prawda? To jest, mówiąc tak kolokwialnie, pała za plecami, prawda? To mogą jej używać czy to w Syrii, czy to do jakichś deali pod tytułem nie będziemy pogarszać sytuacji w Syrii w zamian za uznanie status quo na Ukrainie.
No tak, to w takim razie korci mnie pytanie o zarówno udział w tej sprawie, jak i też o ważne wydarzenie wewnętrzne w tym kraju, o najważniejszego europejskiego oczywiście tylko w pewnej skali, w pewnym niewielkim procencie, ale jednak związanego z Europą ściśle sojusznika naszego w NATO, czyli Turcję. Mieliśmy do czynienia z tym porozumieniem, o którym mówisz, którym Turcja występuje jako samodzielna już zupełnie czynnik, no mówiąc najkrócej, nie liczący się z europejskimi partnerami z NATO, a nawet ze Stanami Zjednoczonymi. Równocześnie jest to kraj, który przeżywa jakąś wielką wewnętrzną rewolucję, dla której zaczynem był ten nieudany pucz, który miał miejsce w lipcu.
No dobrze, ale to jest rewolucja, która się wpisuje jak gdyby w pewien nurt działań, które osłabiają pozycję Zachodu ogólnie rozumianego, czyli takich zmian tożsamościowych. Znaczy to ileś krajów, także tego, czy elementy można znaleźć w polityce Jarosława Kaczyńskiego, zakładają tak, że jeżeli te projekty, które miały dawać pokój i stabilizację, są słabe, to trzeba się skupić na własnych atutach, na własnej sile. I Erdogan idzie tym tropem. Natomiast to, że u Erdogana towarzyszy temu taki renesans jak gdyby islamizacji, no powoduje ogromny niepokój. Ale pamiętajmy też, że Erdogan także boi się i islamistów, i Kurdów, i także ewentualnej wojny w Syrii, która może wybuchnąć. Więc to wszystko jest taka troszeczkę, tworzy równowagę ludzi, którzy samemu boją się pewnych zagrożeń, ale aby te zagrożenia sprostać im, no to jak gdyby stroszą pióra.
No tak, ale przypomnijmy, że jeszcze kilka miesięcy temu mieliśmy do czynienia z tym słynnym incydentem, kiedy to tureckie obrona przeciwlotnicza zestrzeliła rosyjski samolot. Wtedy wyglądało, że stosunki turecko-rosyjskie są najgorsze od lat, a tutaj nagle się okazało, że sytuacja diametralnie się zmieniła, nagle nastąpiło jakieś zupełne przewartościowanie po stronie tureckiej i dziś to są, jak się wydaje, najbliżsi sojusznicy. Trochę mnie zawsze niepokoi, jeśli nasz sojusznik z NATO okazuje się być bardzo bliskim sojusznikiem Rosji.
No niestety tak. Znaczy, Turcy stwierdzili, że skoro Amerykanie na obszarze Syrii i Unia, nie wspominając już w ogóle Unii Europejskiej, są słabi, to trzeba się dogadywać z tymi, którzy są silni. A silni w tym rejonie są Irańczycy, w mniejszym stopniu, w większym stopniu Rosjanie. I Rosjanie w tym sensie wykonali polityczny majstersztyk. To znaczy z jednej strony w oczach takich przywódców jak Assad okazali się dobrymi przyjaciółmi, jednocześnie nie zepsuli stosunków z Izraelem, a jednocześnie stali się wiarygodnym partnerem dla Iranu. I teraz wracając do tego problemu Turcji. Oczywiście Turcja jest krajem, który zaczyna po prostu patrzeć na Amerykę jako na słabnącego rywala. Jeżeli w latach 50., 60. Ameryka była bardzo silna, to Turcja no jak gdyby wolała być z Amerykanami, bo bycie z Amerykanami to bycie sojusznikiem silnego. Jeżeli silny staje się słaby, to Turcy zaczynają grać własne. Na dodatek jeszcze zapomnieliśmy o jednej rzeczy. Amerykanie bardzo wyraźnie poparli Kurdów, a dla Turków każde popieranie Kurdów to jest groźba stworzenia państwa tureckiego, kurdyjskiego po obu stronach granicy turecko-syryjskiej. No to ja tak porównując troszeczkę tak jakby, no nie wiem, Amerykanie zaczęli popierać ruch autonomii Śląska nagle, prawda? W Polsce wywołałoby to falę niechęć do Amerykanów.
Przypominam, że moim rozmówcą jest Piotr Semka. Za chwilę jeszcze wrócimy do tej rozmowy. Ja spróbuję namówić mojego rozmówcę do tego, żeby coś powiedzieć o prognozach na rok 2017, ale to po chwili przerwy.
Jak działa świat?
Wojtek Suleciński, witam Państwa ponownie. Moim rozmówcą jest Piotr Semka. Piotrze, mam pytanie o ten następny rok, a właściwie o czym zaczęliśmy rozmawiać. Znaczy, jakim prezydentem będzie Donald Trump, chociażby w tej sprawie, o której rozmawiamy. Czy to będzie tak, że on się bardzo ucieszy, że w międzyczasie te trzy kraje załatwiły za niego sprawę Syrii, czy też wręcz przeciwnie, okaże się, że nagle Stany Zjednoczone mają jednak w tej sprawie Bliskiego Wschodu na przykład coś do powiedzenia?
To będzie bardzo ciekawe. Znaczy, no, podstawowa kwestia jest taka, znaczy w jakim sposób Trump będzie odbudowywał pozycję Ameryki, która bardzo osłabła. Czy będzie to chciał robić jako partner Rosji? Moim zdaniem wtedy szybko się zorientuje, że Rosjanie lubią się uśmiechać, ale uznają troszeczkę taką zasadę, że co moje, to moje, a co wasze, to możemy podyskutować, jak to kiedyś żartowano o przekazie niejakiego Nikity Chruszczowa wobec Rosjan. I teraz po pierwsze pytanie, jaką rolę przyjmie Trump, to znaczy czy kogoś, kto się chce dzielić, czyli coś w rodzaju Roosevelta, który chciał dzielić strefy wpływów ze Stalinem, czy też, i teraz drugie pytanie, proszę pamiętać, że Trump musi się liczyć z partią republikańską, a w niej jest bardzo silny nurt, który najlepiej reprezentuje senator John McCain, który wyraźnie mówi, że słynne były słowa kiedyś McCaina, że jeżeli widzi na twarz Putina, to dostrzega tylko trzy wyraźne litery, KGB. I to powodować będzie, że ciekawe będzie, jaka tendencja zwycięży w polityce Trumpa, chyba że polityka Trumpa będzie szła zygzakami. Nominowanie na szefa Departamentu Stanu kogoś, kto lubił i lubił robić interesy z Putinem, wróży źle. Z drugiej strony Pentagon jednak to nie są idioci i oni takich słodkich treli Putina o tym, że teraz to już będzie wszystko dobrze, nie będą kupowali. Na dodatek jeszcze niezbyt ładnie zachował się prezydent Obama, stawiając Trumpa wobec faktu dokonanego w postaci tej operacji z usunięciem grupy dyplomatów rosyjskich, którzy, jak wierzę, pewnie krążyli jak sęp wokół ofiary, wokół amerykańskich wyborów i starali się jakoś na nią wpływać. Co więcej, jeszcze jest jeden element, że demokraci wykorzystują zagrożenie rosyjskie jako element do konfliktu z republikanami. Bo owszem, jest problemem, że w jakim stopniu Rosjanie wpływali na wybory, ale głośno stawiając tą sprawę, że te wybory były przez że Rosjanie zadecydowali o tych wyborów, o wyniku tych wyborów, stawiają Trumpa w bardzo niezręcznej sytuacji.
To prawda, to jest taka pułapka z podwójnym dnem.
No właśnie, no bo w ten sposób każdy demokrata może powiedzieć, co to za prezydent, wygrał dzięki ruskim, prawda? Więc to jest coś, co w Polsce jest bardzo często nieszczęściem. To znaczy przenoszenie konfliktu, walki międzypartyjnej na forum międzynarodowe. Jeśli tak będzie, to Ameryka będzie oczywiście słabsza.
No to w takim razie, jeśli miałbyś jeszcze jakieś prognozy mieć na ten rok 2017, to...
Znaczy przede wszystkim moja prognoza będzie taka, że Brexit to będzie takie szamotanie pępka, jak to mówią, znowu używam kolokwializmu, wybaczcie mi, słuchacze, to znaczy Brytyjczycy będą szarpali się pomiędzy chęcią nieodchodzenia od werdyktu wyborców, a jednak jakiegoś działania, które będzie przesuwać jak gdyby te najostrzejsze rozstrzygnięcia w sprawie Brexitu w przyszłość. Czyli będzie taki stan ni to bycia w Unii, ni to niebycia. Druga sprawa, którą parokrotnie wspominałem, pytanie o losy niemieckich wyborów. Tutaj pytanie będzie, czy Angela Merkel dokona cudu i znowu stanie się wiarygodną postacią w kampanii antyislamskiej tym razem. Robi co może, to znaczy spróbuje kupić część uchodźców, aby sami wrócili za hojną dopłatę do swojego kraju. Próbuje w przemówieniach odgrywać rolę twardego wojownika przeciwko terroryzmowi antyislamskiemu. Pytanie, w jakim stopniu to Niemcy kupią? I jeszcze jedno, drugie pytanie, które jest jeszcze bardziej ważne, szczególnie po wyborach amerykańskich. Bo co już czytam w gazetach takie, sondaże pokazują, że Merkel jest ciągle silna. No dobrze, ale co będzie, jeśli iluś respondentów nie mówi prawdy? Jeżeli tak naprawdę ma dosyć Angeli Merkel, ale w ramach takiej silnej w niemieckiej społeczeństwie takiego konformizmu ankieterem mówi tak, Angela super i tak dalej. Więc mamy kolejny problem, który spędza sen z powiek ludziom, którzy martwią się o Europę. To znaczy, jeśli po wewnętrznym bardzo głębokim podziale w Ameryce dojdzie wewnętrzny bardzo głęboki podział w Niemczech, no to trudno będzie na czymś nogę postawić. Nie będzie się tego twardego... No widzieliśmy przed chwilą, jak wydawało się człowiek, który był kreowany na kogoś, kto wyciąga Włochy z pozycji chorego człowieka Europy, Renzi, no przestał być premierem wskutek swojego niemądrego pomysłu, ale bardzo daleko idących reform, które Włosi mieli zaklepać w referendum. Nie zaklepali, póki co zostało to zaklajstrowane, ale w każdej chwili może się znowu ta włoska układa.
No tak, ale to w takim razie powiedz mi, to Francja też dołączy do tego kraju, czy też nie?
Jeszcze raz?
Czy Francja dołączy do tych krajów, które będą bardzo niepewne, czy też...
Akurat Francja moim zdaniem jest na drodze do odbudowy swojej siły. To znaczy wszystko
republikański kandydat wygra, tak.
Wygrać z Jean-Marie, przepraszam, pomyłka freudowska, z panią Le Penówną, o tak nazwijmy ją, i że on ma jakiś pomysł na to, jak wyciągnąć Francję z takiego korowodu strajków, jakichś ukłonów wobec żądań roszczeniowych poszczególnych grup. Problem jest tylko taki, że Fillon zdaje się być człowiekiem, który uważa, że z Putinem trzeba się dogadać. Nie na takich zasadach połączenia tej prorosyjskości z niechęcią wobec establishmentu, jaki prezentuje pani Le Pen, ale na zasadzie takiego realizmu, który często był w niemieckiej SPD. Czyli Rosjanie to jest duża gospodarka, nie ma co się wygłupiać. Ukraina to jakiś, by zacytować, strawestować Chamberlaina, jakiś kraj w odległej części Europy, o którym niewiele wiemy. No i krótko mówiąc, taki jest status quo. No wszędzie pokazuje się, że Putin w roli kogoś, kto prowadzi politykę rozłożoną na wiele lat i który ma silną argument w postaci siły militarnej, jest silniejszy od rozdyskutowanego lub też podzielonego Zachodu.
No to oczywiście jest taka europejska perspektywa, bo przypomnijmy, że wtedy, kiedy patrzymy z kolei na ten cały świat, no to tam po drugiej stronie Rosji znajdują się Chiny, które jak się wydaje są jednak potęgą, która zaczyna urastać do roli no już absolutnie pierwszoplanowej w świecie i jeśli tak naprawdę Stany Zjednoczone z kimś w międzyczasie przegrywają rywalizację, to się może okazać, że przegrywają ją przede wszystkim z Chinami, które no przede wszystkim wyrastają na pierwszą potęgę gospodarczą świata.
I tak jak przed chwilą rozmawialiśmy o tym, że rozejm w Syrii to jest pierwsze duże wydarzenie, próba rozwiązania konfliktu międzynarodowego bez udziału Ameryki, nie mówiąc już o Europie, to za niedługi czas mogą się pojawić nowe rozstrzygnięcia geostrategiczne, w których ton nadawać będą Chiny i tak samo Amerykanie będą biernym obserwatorem. Ja mam zawsze w pamięci taki był kongres berliński w 1878 roku, który kończył wojnę Turcji z koalicją całą państw, no ale wśród nich była także głównie Rosja. I to był taki kongres, który jest bardzo głęboko tkwi w negatywnej pamięci państw arabskich, jako czas, w którym sobie europejscy dyplomaci mogli przykładać linijkę i sobie wyznaczać granice. Tak było po I wojnie światowej, kiedy na przykład z wielkiego mocarstwa osmańskiego wydzielono Syrię, Liban, Irak, prawda? To teraz może być tak, że te linijki w ręku mogą trzymać czy to Rosjanie, czy to Irańczycy, czy to w wypadku Azji szczególnie Chińczycy, a Ameryka będzie bezsilnie obserwować to z daleka, nie mówiąc już o Europie. Ja podam jeszcze jeden przykład, o którym powiedział mi niektórych pan doktor Wojciech Szewko, że jeszcze w latach 2000 wydawało się, że Ameryka, nie mówiąc nawet o Ameryce, ale Francja czy Wielka Brytania to siły, które są gotowe uczestniczyć w pewnych rozgrywkach. I oto udział oddziałów brytyjskich, lotnictwa brytyjskich i francuskich pokazał, że w warunkach aktualnego norm w walce w lotnictwo francuskie i brytyjskie w ciągu dosłownie paru dni wyczerpało cały zapas swoich rakiet i musiało żebrać u Amerykanów, żeby sobie tą dziurę w arsenałach wynagrodzić. Więc my nie przestajemy rozumieć, albo za słabo rozumiemy, że współczesne pole walki będzie tak różne od tych ostatnich wojen dużych, które znamy, że mogą się w nim zmieścić tylko przyczajone tygrysy. Na pewno to będą Chiny, na pewno to są Rosjanie, Amerykanie już nie tak pewnie jak kiedyś, a Europa w ogóle się w tej grze nie będzie liczyła.
Przypominam, że moim rozmówcą był Piotr Semka.
Mało optymistycznym, przepraszam.
To prawda.
Ale co chcecie?
Strasznie mnie niepokoiło to, że używałeś tak często sformułowania pole bitwy. Mam nadzieję, że jednak w 2017 roku będziemy mieli do czynienia ze światem, w którym tych pól bitew nie będzie aż tak dużo, jak to w tej twojej prognozie się pojawiało.
To nadzieje zawsze trzeba mieć.
To będziemy mieli te nadzieje. Jeszcze raz bardzo ci dziękuję.
Ci, którzy patrzą trzeźwo, mogą skutecznie walczyć, żeby uniknąć tych najgorszych scenariuszy.
Życzę ci też wszystkiego dobrego w nowym roku i w sobie, i wszystkim naszym słuchaczom. Bardzo dziękuję. Słuchaliście państwo.
Chciałbym, żeby wszystkie to, co niepokojące, nigdy się nie spełniło, ale nie wymagajcie ode mnie, żebym był ślepy.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Słuchaliście państwo ostatniej już w tym roku audycji Jak działa świat. Boję się, że troszeczkę z pesymistycznymi prognozami na przyszłość.